Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Kontynuujcie odnowę i z odwagą podejmujcie nowe wyzwania na wyznaczonej i zaaprobowanej przez Kościół drodze, napisał papież w przemówieniu do legionistów Chrystusa.
Ubiegłoroczny zamach na Sri Lance wzbudził ogromną solidarność. Jego rocznica będzie obchodzona nie tylko w kościołach, ale także w świątyniach innych religii, mówi kardynał Malcolm Ranjit.
Niezależnie od wyników wyborów w Izraelu, sytuacja Palestyńczyków się nie zmieni, uważa proboszcz parafii w Ramallah na zachodnim brzegu Jordanu.
29 lutego witają Państwa
Beata Zajączkowska
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty nadal zmaga się z lekkim przeziębieniem. Zapytany przez dziennikarzy, czy papieskie dolegliwości mogą być związane z koronawirusem, dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej oświadczył, że nie ma symptomów, które pozwalałyby na postawienie takiej diagnozy.
Podobnie jak w poprzednich dniach, Ojciec Święty odwołał zaplanowane na dziś audiencje grupowe dla Międzynarodowego Zespołu do Spraw Bioetyki oraz Legionistów Chrystusa i członków ruchu Regnum Christi. Rano Franciszek sprawował jednak mszę w domu świętej Marty. Nie zrezygnował też z audiencji prywatnych, na których przyjął zwierzchnika ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, arcybiskupa Światosława Szewczuka, prefekta kongregacji do spraw biskupów, kardynała Marka Welleta, nowego nuncjusza we Francji, arcybiskupa Celestino Migliore oraz nuncjusza w Libanie, arcybiskupa Josefa Spiterli.
Waszym nowym władzom życzę, aby były świadome, że proces odnowy się nie zakończył, gdyż zmiana mentalności tak poszczególnych członków, jak i całej instytucji domaga się długiego czasu asymilacji, a więc ciągłego nawracania. To zmiana, która musi być kontynuowana wśród was wszystkich, napisał papież do członków Federacji Regnum Christi w przemówieniu, które zostało im wręczone. W skład federacji wchodzi Zgromadzenie Legionistów Chrystusa oraz osoby konsekrowane i świeckie z ruchu Regnum Christi.
Franciszek wspomina założyciela Legionistów Chrystusa, Marsjala Masiela, podkreślając, że jego przestępcza działalność przyniosła wielki kryzys zarówno całej instytucji, jak i wśród poszczególnych jej członków. Kościół jednak nie pozostawił ich samych, czego wynikiem są nowe konstytucje i statuty federacji. Było to wydarzenie, które przyniosło prawdziwe nawrócenie serc i myśli. Było ono możliwe dzięki opiekuńczej pomocy i wsparciu Kościoła, zdającego sobie sprawę z konieczności odnowy, który pomaga wam wyjść z zamknięcia, w którym trwaliście, napisał papież.
Franciszek wezwał członków Federacji Regnum Christi do konkretnego wdrażania w życie nowych statutów, które winny pobudzać do ciągłego rozeznawania. Ono z jednej strony zakłada wielką pokorę, jak i postawę modlitwy. Dzięki temu będzie można przezwyciężyć własny punkt widzenia i podporządkować go dobru wspólnemu.
Papież zachęcił nowych przełożonych federacji do kontynuowania drogi odnowy, która zbiera i konsoliduje dojrzałe owoce ostatnich lat. Czyńcie to merytorycznie i delikatnie, wiedząc, jak rozważnie i z odwagą podejmować inne rozwiązania na wyznaczonej i zaaprobowanej przez Kościół drodze.
Katolicy na Sri Lance rozpoczęli tegoroczny Wielki Post, pamiętając o ofiarach ubiegłorocznych wielkanocnych zamachów na kościoły i hotele. Zginęło w nich 259 osób, a ponad 500 odniosło rany. Dochodzenie w tej sprawie jeszcze się nie skończyło. Jak mówi kardynał Malcolm Ranjit, policji udało się zidentyfikować samych terrorystów. Jest jednak pewne, że to jedynie wierzchołek góry lodowej. Dlatego śledztwo trwa nadal, aby wykryć, kto był ich zleceniodawcą, jakim zagranicznym ośrodkom islamskim zależało na uderzeniu w chrześcijan i radykalizacji miejscowych muzułmanów.
Metropolita Colombo podkreśla zarazem, że na samej Sri Lance zamach przyniósł skutek odwrotny od zamierzonego, wzbudził ogólnonarodową solidarność. Stąd pierwsza rocznica zamachu zostanie upamiętniona nie tylko w kościołach, ale również w meczetach oraz w świątyniach buddyjskich i hinduistycznych, mówi kardynał Ranjit.
To wydarzenie wzbudziło wielką solidarność. Zaraz po samym zamachu wiele ważnych osobistości, zwierzchników religijnych zapewniało nas o swym współczuciu. Wsparli też finansowo krewnych, ofiar oraz rannych. Ta solidarność między różnymi religiami jest na pewno czymś pozytywnym. Oczywiście ludzie, którzy bezpośrednio zostali pokrzywdzeni na skutek tych zamachów, nadal cierpią, ale wśród wiernych nie ma już lęku czy resentymentu. W Środę Popielcową, nawiązując do zamachów, mówiłem wiernym, że nie ma prawdziwej radości bez krzyża. Dlatego nie należy się bać czekających nas cierpień i trudności, bo wszyscy musimy przez to przejść. Benedykt XVI napisał kiedyś, że kto nie potrafi cierpieć, ten nie potrafi też i kochać, nie potrafi być solidarnym z innymi. To krzyż prowadzi nas do zmartwychwstania. Jeśli chcemy świata bardziej sprawiedliwego, to musimy też zaakceptować cierpienia, a nie od nich uciekać.
Kościół w Turcji boryka się z poważnymi problemami duszpasterskimi. Mamy wielu chrześcijan z Syrii, Iraku, Afganistanu i Iranu. Osób, które dla wierności Chrystusowi straciły wszystko, a nie ma kapłanów, sióstr zakonnych, aby im pomóc. Tak o sytuacji kościoła w Turcji mówi wikariusz apostolski Anatolii, czyli wschodniej części tego kraju.
Biskup Paolo Bizetti zaznaczył, że nie jest to jedyny problem tamtejszej wspólnoty. Niestety nie otrzymuje ona pozwoleń na budowę nowych kaplic. Odniósł się także do dramatycznej sytuacji panującej w sąsiedniej Syrii.
Tragedia w Syrii ma niewyobrażalne rozmiary. Smuci mnie bardzo, jak widzę brak zainteresowania mediów i polityków losem setek tysięcy osób, które nadal zmuszane są zimą żyć pod gołym niebem, co powoduje, że umiera tak wiele dzieci, starszych, osób chorych. To masakra spowodowana faktem, że wielcy tego świata rozgrywają w Syrii brudną grę o dominację nad tym regionem, ze wszystkimi związanymi z tymi interesami, jak chociażby handel bronią. Sytuacja w Syrii ma wymiar symboliczny i ukazuje także słabość Europy, która niezdolna jest do zajęcia twardego i jasnego stanowiska, co widzimy także w Libii. Kościół jest wezwany, aby być głosem prorockim, nie tylko dla wielkich tego świata, ale także dla chrześcijan, by na poważnie zajęli się tym problemem. Jest bowiem rzeczą skandaliczną, że chrześcijanie Europy Zachodniej nie chcą nawet słyszeć o tym, co dzieje się w tym regionie z ich siostrami i braćmi, którzy żyją w naprawdę bardzo opłakanych warunkach.
Palestyńczycy z obojętnością podchodzą do poniedziałkowych wyborów parlamentarnych w Izraelu. Bez względu na to, kto wygra, nasza sytuacja się nie zmieni. Do powstrzymania kolonizacji i poszanowania praw Palestyńczyków może skłonić Izrael jedynie presja międzynarodowa, uważa ksiądz Jamal Kader, proboszcz w Ramallach i dyrektor szkół łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy.
Podkreśla on, że dziś w Izraelu żadna z partii, nawet lewicowa, nie będzie się sprzeciwiać rozwojowi izraelskich kolonii, a dla Palestyńczyków jest to kwestia podstawowej wagi, bo od tego zależy istnienie ich państwa. Dlatego swe nadzieje wiążą dzisiaj jedynie z zewnętrzną presją na Izrael, embargiem na produkty pochodzące z izraelskich kolonii, mówi ksiądz Kader.
Partia Benjamina Netanyahu po raz kolejny dowiodła, że pokój z Izraelczykami nie jest możliwy, jeśli nie wywiera się na Izrael presji, by zaakceptował i uznał prawa Palestyńczyków. Rozwój kolonii żydowskich na terenach palestyńskich jest stałym elementem izraelskiej polityki, co uniemożliwia funkcjonowanie państwa palestyńskiego, a co za tym idzie, zaprowadzenie sprawiedliwego pokoju między dwoma narodami. Na Izrael trzeba więc wywierać presję. Widzimy tymczasem, że amerykańskie władze zaakceptowały w planie prezydenta Donalda Trumpa wszystkie warunki, jakie stawiali Izraelczycy. Nasza pozycja jest więc bardzo słaba, tym bardziej, że wspólnota międzynarodowa przestała się nami interesować. Nie było żadnych reakcji na plan prezydenta USA, nikt się nie upomniał o Palestyńczyków, którzy mają przecież prawo do samookreślenia. Nasza pozycja jest słaba, wiemy jednak, że nie wolno nam rozpaczać, nie wolno nam zgodzić się na takie warunki.
Dla większości amerykańskich katolików religia jest ważną sprawą, dlatego modlą się i chodzą do kościoła. Nie wszyscy są jednak gotowi przyjąć to, czego kościół naucza, choćby w takich kwestiach jak kara śmierci czy aborcja, wynika z najnowszego sondażu.
Okazuje się, że w niedzielę chodzi w USA do kościoła 35% katolików. Dla 5% z nich ważna jest również msza w dni powszednie. Dla 51% badanych religia jest bardzo ważna, a dla kolejnych 35% dość ważna. 18% wierzących akceptuje wszystko, czego naucza Kościół, a kolejnych 38% większość kościelnego nauczania.
Problemem dla amerykańskich katolików jest na przykład nowe nauczanie w sprawie niedopuszczalności kary śmierci. 57% z nich nadal opowiada się za stosowaniem kary głównej. Co znamienne, odsetek ten jest jeszcze wyższy, bo sięga 61% uwiernych, którzy deklarują, że w pełni przyjmują nauczanie Kościoła.
W sprawie aborcji tylko 51% katolików uważa, że powinna być zakazana we wszystkich lub niemal wszystkich okolicznościach. Dla 31% badanych problemem są tylko późne aborcje, a dla 20% aborcja powinna być zawsze dozwolona. Wysoka jest natomiast u amerykańskich katolików świadomość zła. 78% jest przekonanych o istnieniu szatana, a 81% o istnieniu piekła.
Przywódcy różnych religii wspólnie potępili zamieszki w stolicy Indii, do których doszło w związku z trwającymi od grudnia protestami przeciwko nowemu prawu o obywatelstwie. Zdecydowali, że ich świątynie będą otwarte, aby mogły się w nich schronić ofiary przemocy, niezależnie na wyznawaną religię. Postaramy się zapewnić im także jedzenie i odzież, powiedział ordynariusz Delhi.
Przywódcy różnych religii spotkali się w katedrze Najświętszego Serca Jezusowego w Delhi, aby wspólnie modlić się o zakończenie przemocy. Wśród zgromadzonych byli m.in. chrześcijanie różnych wyznań, hinduiści, muzułmanie i sikhowie. Zaapelowali do mieszkańców o zaprzestanie walk. Minutą ciszy uczczono tych, którzy stracili życie w wyniku starć.
Do tej pory zginęło co najmniej 38 osób, a ponad 200 zostało rannych. Ataki rozpoczęły się w niedzielę w tej części Delhi, gdzie mieszkają głównie wyznawcy islamu i ubodzy imigranci. Protestujący w stolicy muzułmani obawiają się, że obowiązująca od grudnia nowelizacja ustawy może być krokiem w stronę ich marginalizacji.
Ustawa pozwala na uzyskanie obywatelstwa niektórym mniejszościom z Pakistanu, Bangladeszu i Afganistanu, które osiedliły się w tym kraju przed 2015 rokiem, ale wyklucza muzułmanów.
Kardynał Andrzej Maria Deskur to jedna z najwybitniejszych polskich postaci w Kurii Rzymskiej, ale mało znana w kraju. Gdyby żył, dziś skończyłby 96 lat. Urodził się 29 lutego 1924 roku.
Gdy w 1945 roku wstąpił do krakowskiego seminarium, poznał na studiach Karola Wojtyłę. Zaprzyjaźnili się, jednak ich drogi życiowe rozeszły się. Deskur kontynuował studia teologiczne za granicą i został wyświęcony na kapłana we Francji. Ich przyjaźń odnowiła się w czasie Soboru Watykańskiego II, mówi redaktor Włodzimierz Rędzioch.
Gdy w 1978 roku rozpoczynało się drugie tamtego roku konklawę, biskup Deskur miał wylew krwi do mózgu i został przewieziony do rzymskiej polikliniki Gemellego. Nazajutrz po wyborze Jan Paweł II pojechał do szpitala, aby odwiedzić ciężko chorego przyjaciela. Gdy biskup Deskur wrócił do domu na wózku inwalidzkim, otrzymał od Ojca Świętego list, który zaczynał się od słów: teraz wiesz, jaka jest twoja misja w Kościele. Miała to być misja modlitwy za Jana Pawła II i jego pontyfikat, którą kardynał Deskur pełnił sumiennie przez 27 lat. W czasie całego pontyfikatu byli ze sobą w ciągłym kontakcie i spotykali się, na ile pozwalały na to zajęcia Ojca Świętego. W każdą niedzielę kardynał Deskur był u papieża na obiedzie. Był osobą o wielkiej kulturze i wrażliwości artystycznej. Jest m.in. autorem sonetów rzymskich.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.